Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Marcin Podstawski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Jak czasami przeglądam sobie komentarze pod rosyjskimi artykułami na temat wojny, to większość użytkowników oczekuje bardziej zdecydowanych uderzeń na Ukrainę. Czy nie ma pan wrażenia, że Rosja nie prowadzi tej wojny z pełną mocą? Z całą pewnością tak było. I tak jest, bo to mówi się o pełnoskalowej wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, ale ona nie jest pełnoskalowa. Potwierdził to pośrednio poprzedni sekretarz generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego, który wyraził obawę, żeby ta wojna nie wymknęła się spod kontroli. Żeby się nie wymknęła, to znaczy, że do tej pory w jego ocenie pozostawała pod kontrolą. W jakim sensie? Ano w takim, że obydwie strony wojujące powstrzymywały się od atakowania jakichś tam obiektów. Na przykład Rosjanie dosyć długo nie atakowali linii kolejowych ukraińskich. Do dzisiejszego dnia nie atakują rurociągu i gazociągu. Tam był taki okres, że ten gazociąg przyjaźń został zamknięty, ale podejrzewam, że to nie ze względu na zniszczenia, jakich doznał w wyniku rosyjskiego nalotu, tylko po prostu Ukraińcy zakręcili kurek i tyle, żeby stworzyć dla Słowacji i dla Węgier taką sytuację krytyczną z powodu braku paliwa i gazu. A jak tam Orban ich przycisnął, powiedział, że będzie blokował każdą tą transzę tych pieniędzy dla Ukrainy, no to co się okazało? A jak już ten Madziar wygrał wybory, to się okazało, że w 2 tygodnie tam naprawili wszystkie uszkodzenia rzekome, których przedtem nie mogli naprawić. No krótko mówiąc, no już nawet nie wspominam o tym, że pełnoskalowa wojna ze strony Rosji obejmowałaby cały arsenał rakietowy, a w sytuacjach jakichś takich krytycznych być może nawet taktyczną broń jądrową, ale tu nawet o tym nie wspominam. Mówię, że ta wojna jest prowadzona w pewnych granicach i obydwie strony, nie wiem jak to od strony ukraińskiej wygląda, ale też chyba nie wszystkie cele Ukraina atakuje, tylko wybrane, więc to pokazuje, że obydwie strony starają się utrzymać tę wojnę pod kontrolą. Stary polski ojciec. Jakie czyny rządu PiS uznaje pan za najgorsze? No, za najgorsze uważam to wszystko, co popodpisywał pan premier Mateusz Morawiecki, co mu Niemcy podsunęli do podpisu. Te wszystkie zielone wały i tak dalej. Mamy teraz zgryzoty z tym. No a jeśli chodzi o samego naczelnika państwa, no to uważam, że najgorszym posunięciem było przeforsowanie w Sejmie w czerwcu 2023 roku ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Przeforsowanie ratyfikacji tej ustawy w Sejmie. Przypomnę, że nawet część klubu Prawa i Sprawiedliwości się zbuntowała i naczelnik państwa przeforsował to przy pomocy klubu parlamentarnego Lewicy. O co chodziło w tej ratyfikacji tej ustawy? Chodziło o wyposażenie Komisji Europejskiej w 2 dodatkowe uprawnienia, których przedtem nie miała. Uprawnienie do zaciągania pożyczek w imieniu całej Unii, zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii, ale to już nie Komisja Europejska te zobowiązania finansowe miała regulować, tylko poszczególne państwa członkowskie. Tak to zostało ustanowione. No i druga kompetencja, nakładanie bezpośrednich unijnych podatków. No, takie posunięcia, które, że tak powiem, rozbudowują IV Rzeszę, uważam, że najgorsze. A tu stary polski ojciec, jeszcze drugie pytanie. Mam pytanie, czy są jakiekolwiek posunięcia rządu koalicyjnego, które by pan pochwalił? No nie przypominam sobie takich posunięć. Widocznie ich nie ma, bo gdyby były jakieś takie godne pochwały, posunięcia rządu koalicji 13 grudnia, to bym sobie przypomniał, ale nie pamiętam żadnego takiego, które mógłbym pochwalić. Grzegorz Rosan. Szanowny panie Stanisławie, czy da się usunąć współczesnych tak zwanych przesiedleńców z Najbliższego Wschodu? Zjechali się, pokupowali domy, działki, mieszkania, zasiedlili już niektóre osiedla, czekają na swoich reprezentantów w administracji i władzy wyższej. A jaki jest ich cel główny? Piąta kolumna. No, ja nie mówię, nie chciałbym rozciągać tych moich podejrzeń na wszystkich to obywateli ukraińskich czy Ukraińców mieszkających w Polsce, jest ich prawie 2 miliony. Ale no, przy takiej liczbie to trzeba się liczyć z tym, że część z całą pewnością może być zadaniowana wywiadowczo. Zresztą pan minister Siemoniak, o nie dalej jak wczoraj, to znaczy 22 czerwca, powiedział, że no, dał do zrozumienia właściwie, bo to on to w innych słowach trochę wyraził, ale dał do zrozumienia, że wywiad ukraiński hula po Polsce jak tornado. I prawda, do tej pory się o tym nie mówiło, no ale teraz już powiedział, prawda? Więc myślę, że tak to wygląda. To nie cała ta diaspora, to większość tych ludzi to być może tam tylko chce się jakoś urządzić. Natomiast część może być zadaniowana wywiadowczo albo nawet dywersyjnie. I w perspektywie, to już dzisiaj właśnie, 23 czerwca, Donald Tusk powiedział na posiedzeniu rządu, że no, zafundowaliśmy sobie, to, ale tu trzeba było się martwić o to wcześniej, zafundowaliśmy sobie w perspektywie, i to nie wiadomo jak dalekiej, bardzo możliwe, że bliskiej, bardzo poważny konflikt na tle narodowościowym. Właśnie z tego powodu. Psi0076. Kim obecnie są stare Kiejkuty? Bo rozumiem, że ludzie z czasów Magdalenki już powymierali. Czy to nadal są ludzie służb czynni zawodowo, taki deep state? Czy to jest już jakaś mafia? Jest, czy to już jakaś mafia jest działająca na własną rękę? Jeśli to służby, to nie ma na nich jakiegoś sposobu. No więc odpowiadam na to pytanie. To nie są ludzie z czasów Magdalenki, bo oni rzeczywiście już albo powymierali, albo już są, że tak powiem, w zaawansowanym wieku. Natomiast przypominam, że wywiad wojskowy pod nazwą Wojskowe Służby Informacyjne istniał nie tylko w czasach Magdalenki, ale przeszedł w szyku zwartym do tak zwanej, jak to się mówi, wolnej Polski. I pod firmą Wojskowych Służb Informacyjnych działał oficjalnie aż do września 2006 roku, czyli 16 lat w wolnej Polsce. No i co robiły stare Kiejkuty w wolnej Polsce? Ano, werbowały agenturę i to w takich miejscach, nie tam wśród gospodyń domowych, tylko wśród, w takich miejscach newralgicznych dla funkcjonowania państwa i dla funkcjonowania w ogóle całego życia społecznego. I po pierwsze, w Polsce mamy do czynienia ze zjawiskiem dziedziczenia pozycji społecznych. społecznej. Dzieci aktorów zostają aktorami, dzieci piosenkarzy zostają piosenkarzami, a dzieci agentów zostają agentami. To się reprodukuje w kolejnych pokoleniach ubeckich dynastii. To było pierwsze. A po drugie, agentura nie wyparowała. Cały czas jest i to, no i to mamy, o teraz, teraz stare kiejkuty na przykład tworzą przy pomocy pana Ryszarda Petru partię polityczną pod tytułem Konfederacja Light. Tak jak w 2015 roku stare kiejkuty tworzyły partię Nowoczesna, również z panem Ryszardem Petru na fasadzie. No to mamy dowód na żywotność starych kiejkutów. To nie jest formacja passe i to nie jest mafia, to są tajne służby. Nie ma na nich żadnego sposobu, dlatego że nasza młoda demokracja to jest po prostu tylko taka wydmuszka na ciele tajnych służb. A podszyta jest bezpieką. Bezpieka jest najtwardszym jądrem systemu. Tak jak to było za komuny, to pod tym względem nic się nie zmieniło. Tępić zboczaki jest, taka jest ta ksywa tutaj. Panie Stanisławie, wiadomo, że Tyfusek by był bardziej rad sparat wojsk niemieckich w Warszawie od obecności armii USA w Polsce. Czy jednak obecność armii USA nie zagwarantuje nam szczątków jakiejś formy suwerenności i obrony przed bolszewikami brukselskimi oraz generalną gubernią? No ja chciałbym zwrócić uwagę, że to wojsko amerykańskie, ile by go nie było, ono ma tam w takiej ilości symbolicznej jest raczej, no to ono nie słucha rozkazów rządu polskiego, tylko słucha rozkazów rządu własnego. A my nie wiemy, jakie rozkazy wyda tym wojskom rząd amerykański, na przykład w przypadku jakichś prób naruszania suwerenności polskich, obrony przez bolszewikami brukselskimi i generalną gubernią. Nie wiemy. Nie wiemy. Także na to zwracałbym uwagę.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Bój PM. Witam serdecznie, panie Stanisławie, i kłaniam się nisko. Jak pan myśli, jakie są szanse na powstanie po najbliższych wyborach koalicji KO i PiS? Wydaje mi się, że w imię ochrony demokracji, praworządności i wartości europejskich oraz aby obronić Polskę przed faszyzmem w postaci Konfederacji KKP, mógłby powstać rząd jedności narodowej. Pan Mateusz Morawiecki mógłby nawet otrzymać od Tuska propozycję sprawowania funkcji premiera. Co pan myśli o takiej teorii spiskowej? Myślę, że to jest bardzo prawdopodobne. Jako trzeci uczestnik takiej koalicji to pan Ryszard Petru ze swoją Konfederacją Light. Po to ta partia tutaj się tworzy, no, że tak powiem, z błogosławieństwem starych kiejkutów. Waldemar Kasperek. Witam, panie Stanisławie. Dopiero teraz dowiedziałem się i myślę, że większość społeczeństwa, że tylu Ukraińców dostało medal. Jestem zbulwersowany i zaskoczony i próbuję sobie znaleźć odpowiedź, za co oni to dostali. Mam swoją teorię na ten temat, ale chciałbym prosić o odpowiedź i rozwinięcie tego tematu. Pozdrawiam serdecznie. Dostali z powodu lizusostwa naszego. W ramach służby narodowi ukraińskiemu to i prezydent Kuczma, i prezydent Juszczenko, i prezydent Poroszenko, i prezydent Zełenski dostał order Orba Białego, a inni dostali ordery, dygnitarze drobniejszego płazu, dostali ordery pacinu, że tak powiem, czyli według rangi. Tak, no i proszę, tak jak kiedyś Katarzyna II dostała order Orła Białego, co zresztą wypomniał nam prezydent Zełenski, odsyłając swój order panu prezydentowi Nawrockiemu. Na tej samej zasadzie dostali ten order wszyscy ukraińscy prezydenci. Rarawis 8141. Witam. Jak pan Stanisław ocenia dyskusję z panem Wielomskim? Przeglądając jego kanał, oczywiście został pan wyjaśniony, jak pan to widzi. Jak ocenia pana Wielomskiego? No ja pana Wielomskiego oceniam wysoko, jako autora książek. Natomiast dyskusję oceniam umiarkowanie. Nie wszystkie argumenty, jakie pan profesor Wielomski tam przedstawił, miały charakter merytoryczny. Wydaje mi się, że niektóre argumenty miały charakter demagogiczny, a zwłaszcza jeden taki argument, kiedy pan profesor Wielomski powołał się na książkę napisaną przez jakiegoś Francuza w 1820 roku, gdzie on przedstawia Paryż w bardzo ponurych barwach. No i zdaniem pana profesora Wielomskiego to było efektem liberalizmu, jaki wtedy we Francji panował. Otóż no, wydaje mi się, że pan profesor Wielomski zapomniał, że to było zaraz po wojnach napoleońskich, które Francja sromotnie przegrała, że w Paryżu byli jeszcze chyba kozacy w 1820 roku. No i w związku z tym po dwóch przegranych wojnach, po wojnach przegranych napoleońskich, w sytuacji obecności kozaków w Paryżu, no to Paryż nie mógł wyglądać elegancko, tak jak wyglądał w czasie Belle Époque, z całą pewnością. Ale muszę powiedzieć, że nie przyszło mi do głowy w czasie dyskusji, to jest niewątpliwie efekt wieku, tak, to na karb wieku swojego, to, że ten argument mi przyszedł do głowy jako l'esprit d'escalier. Francuzi mają takie powiedzenie, że jak komuś przychodzi do głowy riposta, ale już na schodach, to jest właśnie, to się nazywa, to Francuzi nazywają l'esprit d'escalier. Taki to właśnie na schodach. Escalier to są schody. No i to dopiero mi właśnie jako l'esprit d'escalier mi przyszedł, jak wracałem już tramwajem do domu po tej dyskusji. Także, natomiast no, trochę mi było nieprzyjemnie, jak pan prowadzący tam udzielił mi na koniec takiej reprymendy. No, trochę mi było nieprzyjemnie, bo nie musiał tego robić. Nie musiał tego robić, ale widocznie uznał, że powinien. No to, ale to myślę, że już więcej dyskusji z udziałem tego pana nie będę odbywał. Bo myślę, że nie pęknie mu od tego serca, ale mnie też nie pęknie. Marek Magnum 405. Co pan sądzi o związkach Wiptera z Zonda Krypto? Nic nie sądzę, bo ich nie znam. Nie znam. Jakieś tam podobno ma. Tam w każdym razie jakieś zarzuty mu stawiają, ale ja nie wiem. Paolo 219. Panie Stanisławie, czy wysłuchał pan przemówienia prezydenta Karola Nawrockiego, w którym ogłosił odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zeleńskiemu? Wielu Polaków przeklaskuje prezydentowi, ale mało kto zwrócił uwagę na jego słowa uderzające w Putina. Nazwał go zbrodniarzem i podkreślił, że Rosja zagraża Polsce, a my dalej będziemy wspierać i pomagać Ukrainie. No, słuchałem tego przemówienia. Nie podobało mi się to. Właśnie dlatego, że pan prezydent tu wierno poddańczo zadeklarował, że nadal będzie futrował Ukrainę, Polska będzie futrowała Ukrainę i będzie wojowała z Putinem. No to dlaczego prezydent Zełenski miałby się przejmować odebraniem mu jakichś blaszanych błyskotek przez pana prezydenta Nawrockiego? Dobrze zrozumienia, że ma w dużym poważaniu te polskie ordery, zresztą nie tylko on, ale wszyscy prezydenci. To jest ilustracja tego, że pan prezydent Nawrocki nie jest w stanie prowadzić wobec Ukrainy polityki realnej, tylko działania pozorne, które na Ukraińcach już nie robią wrażenia. A, tu dalsza część tego pytania. Jaki jest sens w prowokowaniu Putina? Przecież to tylko eskaluje antypolskie nastroje w Rosji. Skoro nasz prezydent jest takim szczerym facetem, to gdzie jego słowa o zbrodniarzu Trumpie? No panie kolego, jakby pan prezydent Nawrocki, to prędzej by chyba splamił mundur, niż by jakieś taką recenzję wystawił prezydentowi Trumpowi. Ale czytam dalej. Prezydent ma stać na straży bezpieczeństwa Polaków, a to właśnie takie słowa wpychają nas do wojny. Proszę o podzielenie się pańską opinią na ten temat. Pozdrawiam. No, mam nadzieję, że Putin nie czuje się sprowokowany przez prezydenta Nawrockiego. Mam nadzieję, że w Moskwie deklaracje prezydenta Nawrockiego nie są traktowane do końca serio, że tam rozumieją, że prezydent Nawrocki musi się podlizywać tym, od których, że tak powiem, zależy jego pozycja. No i tyle. Paul Finch, szanowny nadredaktorze. Co pan sądzi o wypowiedzi Władimira Czarzastego? Tu cytat. Decyzja Ukrainy w sprawie UPA była skandaliczna. Czy w związku z tym osobnik Czarzasty może spodziewać się psztyczka w nos od swoich umiłowanych ukraińskich panów i w związku z tym zmieni swoją retorykę na taką, że to pan prezydent Nawrocki popełnił ogromny błąd, a UPA wcale nikogo nie skrzywdziła? Panie Stanisławie, muszę się do czegoś przyznać. Bardzo posmakowało mi wino z mora izraelskie, zarówno półsłodkie, jasne, jak i czerwone. Czy przez to pójdę do piekła? Pozdrawiam, dużo serdeczności, zdrowia i wszelkich dobrodziejstw. No do piekła pan nie pójdzie, najwyżej pan pójdzie na łono Abrahama. No to nie jest takie, tam Żydowie mają taką szybką ścieżkę zbawienia, ale nie wiem, czy to jest uzależnione od popijania wina izraelskiego. Być może, bo to tak wino w izraelskiej obrzędowości pełni chyba ważniejszą rolę niż w polskiej. W polskiej to nie pełni wcale, a w izraelskiej jak najbardziej. Ale do pierwszej części pytania. No, moim zdaniem decyzja Ukrainy w sprawie UPA nie była skandaliczna. Prezydent Zełenski sobie to wykalkulował, że w ten sposób sprowokuje prezydenta Nawrockiego i Polskę do jakichś takich gestów nieprzyjaznych, symbolicznych, w sferze symbolicznej, nieprzyjaznych gestów wobec Ukrainy, kiedy już Ukraina poczuła się bezpieczna pod parasolem niemieckiego strategicznego partnerstwa. I ta prowokacja się udała w 100%. Pan Czarzasty jeszcze tego nie rozumie, ale on w ogóle nie wiem, co on tam rozumie, bo no tak. Rozumie, z której strony chleb jest posmarowany, no to wiadomo, ale co poza tym, to tego nie wiem. Panie Stanisławie, waginet wielce czcigodnego obywatela Tuska Donalda dwoi się i troi, jakby tu przykryć szpitalną aferę w tle, żałosne tłumaczenia. Czy to zatopi tego gustlofa, jakim jest ten rząd? Z całą pewnością nie. Ten rząd będzie tak długo się utrzymywał, jak długo Niemcy będą chcieli. Jakby Niemcy chcieli ten rząd zmienić, to w jednej chwili by go zmienili, a dopóki nie, to nie. A po co im zmieniać rząd, kiedy taki im właśnie odpowiada? Ale czytam dalej. Zauważyłem i to już jakiś czas temu, że większość wagines z gabinetu Hertuska ma dwuczłonowe nazwiska, a wspólnym mianownikiem jest głęboki deficyt zdroworozsądkowości. Życzę panu zdrowia i zdrowia zieju. No, to, ale myślę, że waginet jest bezpieczny. Dopóki Niemcy tutaj go podtrzymują, to jest bezpieczny. Soldier of Heaven. Szanowny panie Stanisławie, czy nie uważa pan, że gadanie obywatela Donaldu Tusku o tym, że będzie wojna, to tylko próba konsolidacji elektoratu? Nie robimy żadnej próbnej mobilizacji. Niesprawdzane są stany armii i tak dalej. Afera goni aferę. Tu lekarze zarabiają krocie, pracując 26 godzin na dobę, a tu pewni członkowie KO zakochają zwierzęta w sposób prawnie nielegalny. Dziękuję za odpowiedź i dużo zdrowia. No, to tak, Tusk, no, obywatel, Herr Tusk, tak mówi, właściwie diabli wiedzą dlaczego, bo w tej chwili, no cóż, Polska dała się Ukraińcom sprowokować. To w 100% ta prowokacja się Ukraińcom udała. A celem tej prowokacji jest wymiksowywanie Polski z polityki europejskiej. Herr Tusk tam, to nie ma znaczenia, co Herr Tusk mówi. Na przykład po konferencji w Londynie, na którą Polska nie została zaproszona, to Herr Tusk powiedział, że on się nigdy nie zgodzi na żadne ustalenia, które zostaną podjęte poza Polską. A przecież nikt go nie będzie pytał, czy on się zgadza, czy nie. Jemu nawet starsi i mądrzejsi nie pozwolili jechać do Kijowa w tym samym wagonie, tylko musiał się przesiąść do bydlęcego wagonu, bo to uznali, że to on niegodny jest siedzieć razem z nimi. No to taka jest jego pozycja. Cienki Wolek, a jeszcze cieńszy Wolek to jest książę małżonek. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem. Do następnego cyklu.
Proces pokazowy. Oskarżony Grzegorz Braw. Kup teraz na kapital.pl.